To, co dzisiaj chcę powiedzieć, to, co chcę właściwie dzisiaj zacząć, to jest temat na więcej niż... Tak zdałem sobie sprawę z tego, że to jest temat na więcej niż jedną niedzielę. I tak jak osobiście naprawdę nie cierpię tego, przychodzi mi to bardzo trudno, nie cierpię głosić serii kazań, nie znoszę tego, to chyba się przerodzi przez następnych kilka tygodni. Moje myśli od dawna gdzieś krążyły od tego tematu. Myślę, że więcej od roku przymierzałem się do tego. I takie mam przekonanie, mam nadzieję, że to jest od Pana Boga, że przyszedł na to czas, aby się z tym zmierzyć, aby o tym powiedzieć w naszym Kościele. Oczywiście jest to nauczanie oparte na Słowie Bożym, na Biblii. Tak? To jest źródło. Ale bardzo też pomocny okazał się dla mnie materiał z wykładów, z książki Roberta Morrisa Free Indeed. I tytuł dzisiejszego nauczania i tej całej serii to jest Prawdziwie wolni. Prawdziwie wolni. I posłuchaj mnie teraz uważnie. To jest bardzo poważny temat i ważny temat. To, co chcę dzisiaj mówić, jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Jeśli to zlekceważysz, to będzie rzutować na twoje życie. Jeśli to traktujesz poważnie, że podejrzysz do tego z takim właściwym podejściem, to może zmienić wiele spraw na lepsze. Dobrze? Więc czytajmy razem teraz słowo. Chciałbym, żebyście uważnie czytali razem ze mną, tak? To jest z przekładu Ligi Biblijnej, z tego nowego przykładu Ewangelia Jana 8 od 30. Tam Jezus mówi do Żydów, którzy uwierzyli, że On jest Mesjaszem. Do Żydów, którzy uwierzyli, że On jest tym zapowiadanym przez Zachariasza Synem Człowieczym. Tak? Czytamy tam takie słowa. Jan 8:30. Gdy to mówił, tak, to wcześniejsze nauczanie, wielu w Niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy z rodu Abrahama, nigdy nie byliśmy niczymi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to: ręczę i zapewniam. To mi się bardzo podoba. Zamiast zaprawdę powiadam wam, to jest ręczę i zapewniam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc syn, tak, tu syn człowieczy, was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście z rodu Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, gdyż nie ma w was miejsca dla mego słowa. Mówię to, co ja widziałem u ojca i wy też czynicie to, co słyszeliście u waszego ojca. Odpowiedzieli mu: naszym ojcem jest Abraham. Jezus mówi dalej tak: gdybyście byli dziećmi Abrahama, zauważył Jezus, postępowalibyście tak jak Abraham. Wy natomiast chcecie mnie zabić, człowieka, który powiedział wam prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy postępujecie tak jak wasz ojciec. Z małej litery. Tak? To chodzi o innego ojca. Powiedzieli mu: my nie urodziliśmy się z nierządu, mamy jednego ojca, Boga. Jezus na to: gdyby Bóg był waszym ojcem, darzylibyście mnie miłością, ponieważ ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Nie przyszedłem bowiem od siebie samego, ale On mnie posłał. Panie Jezu, modlę się teraz o to, byś tutaj, w tym miejscu, teraz poprzez Twojego Ducha Świętego dał nam objawienie tego Słowa. Modlę się, Panie, o duchowe poznanie, o duchowe zrozumienie. Niech to Słowo okaże się żywe i skuteczne, pełne mocy, pełne działania w naszym życiu. Modlę się, Boże, w tej chwili nie o literę Słowa, ale o manifestację Twojego Ducha w naszym życiu. Aby to Słowo przyniosło ożywienie, aby przyniosło duchowe poruszenie, aby to było Twoje tchnienie, aby to Słowo przyniosło przemiany. Panie, o to się modlę. Amen. Posłuchajcie, to naprawdę bardzo ważne sprawy. To są naprawdę bardzo ważne sprawy. To jest Nie wiem, czy jak czytaliście, czy zauważyliście, to jest taka duża kontrowersja, która się dzieje tam wtedy, ale myślę, że to jest kontrowersja, która się przenosi, ona się dzieje dzisiaj. To jest ta sama sytuacja, tak? Jezus mówi do ludzi, którzy w Niego uwierzyli, tak? Którzy dali się ponieść, poszli za Nim, tak? Zapłacili jakąś cenę, oni zdecydowali, tak, On jest Mesjaszem. Albo przynajmniej jest to ciekawe, idziemy za Nim, tak? Jezus nie mówi do swoich oponentów, do jakichś swoich wrogów, mówi do tych, którzy Mu uwierzyli, a jednak te słowa wywołują sprzeciw. Te słowa w nich buzuje. Oni się czują obrażeni, oni się czują urażeni, oni się sprzeciwiają. Jezus ich obraża, ponieważ mówi do nich, że każdy, kto żyje w grzechu, ma za Ojca nie Boga w niebie, ale Jezus sugeruje, że waszym Ojcem jest szatan. Wow. I mówi dalej, mówi, że szatan poprzez grzech czyni z człowieka niewolnika. Czyni z człowieka niewolnika, tak? I mówi, jeśli wytrwacie w słowie moim, tak? jeśli naprawdę wytrwacie w tym, jeśli się utrzymacie, jeśli pójdziecie za tym, jeśli pozostaniecie w tym słowie, wtedy dopiero staniecie się naprawdę moimi uczniami. I to jest ciekawa rzecz. Ja zauważyłem, że ludzie budujący swoją taką duchową czy religijną tożsamość bardzo często budują ją na legalizmie. Co mam na myśli, tak? Oni się odnoszą, oni się referują do jakiejś takiej fizycznej przynależności, do takich fizycznych połączeń, tak? Ludzie budujący swoją duchowość na legalizmie, oni nigdy nie odnoszą się do relacji w Jezusie, tak? Oni nie mówią, że Jezus Chrystus jest moim Panem, moim Zbawicielem, to spowodowało zmiany w moim życiu. Legalizm mówi inne rzeczy, do takich formalnych spraw odnosi się. Jesteśmy potomstwem Abrahama. Oni byli potomstwem Abrahama, tak? A to dlatego takie ważne dla nich były te rodowody, żeby udowodnić, tak? Jak czytasz ten Nowy Testament, Stary Testament, ten był synem tego, zrodził, spłodził i tak dalej. Ludzie odnosili się, żeby jesteśmy w Izraelu. A Jezus mówi o czymś, o duchowej rzeczywistości, tak? Ludzie, którzy budują na legalizmie, zawsze mówią, jesteśmy potomstwem Abrahama, jesteśmy baptystami, jesteśmy zielonoświątkowcami, chodzimy do tego kościoła, jesteśmy katolikami. Tak? I ci Żydzi, którzy szli za Jezusem, poczuli się oburzeni stwierdzeniem, że grzech czyni z człowieka niewolnika, że go zniewala. Oni już być może ponieśli jakiś koszt pójścia za Jezusem, już wobec nich ich życiu zrodziła się opozycja. Wiecie, ten naprawdę, ja tak to widzę, że ten mechanizm działa dzisiaj. Jeśli w życiu kogoś, kto podjął decyzję pójść za Jezusem, tak, czyli w naszym życiu, jeżeli my sobie pozwalamy na to, żeby praktykować, gdzieś tam trzymać go z boku, tak na boku, tak po cichu, jakikolwiek grzech, jakąkolwiek nieprawość, jakąkolwiek niesprawiedliwość, jeżeli zostawiamy sobie taką zatoczkę, taką przestrzeń na jakieś niegodziwe działanie, jeżeli jest w nas właśnie jakieś takie przyzwolenie na kompromis w jakiejś duchowej sprawie w naszym życiu, to w momencie, i to nie jest coś takiego wielkiego, tak? No, nie mam na myśli, że zdradzam moją żonę, ale raz w miesiącu wchodzę sobie na jakieś strony pornograficzne, tak? No to jest różnica, tak? Jest różnica jakościowa, wielkościowa, ale Jezus mówi, że każdy grzech zniewala, tak? I w momencie, kiedy ja to praktykuję, kiedy mam taki swój taki grzeszek pudelek, taki mały piesek, on po prostu jest gdzieś tutaj w moim życiu, coś takiego małego, to w momencie, kiedy przychodzi do mnie jakiś brat albo siostra w Chrystusie, ktoś wierzący, wyciąga ten temat, on nawet nie musi wiedzieć, to we mnie momentalnie rodzi się postawa takiego dystansu. Buduje, nie mów do mnie teraz, tak? Nie chcę, żebyś poruszał tego tematu, nie chcę, a jeżeli to jest jeszcze, to jest sytuacja taka, powiedzmy, że ta osoba się dowie i mówi, słuchaj, Andrzej, nie powinieneś tego robić, to jest niewłaściwe, czy to jest właściwe, wiesz, to wyzwala się w nas reakcja oburzenia, tak? Wyzwala się w nas reakcja takiej pewnej postawy i zaraz szukamy sposobu, żeby to usprawiedliwić. Mówimy, ale to jest moja sprawa, tak? Tu błudniku w swoim oku pogrzeb, tam cały tartak leży, tak? Nie jedna belka, tak? Ja szukam przykładów usprawiedliwiających, a on był wierzący, robił to samo i co? Tak? Szukamy jakichś takich kazusów, które sprawiają. Kazus to przypadek, tak? Moja żona zawsze mi zwraca uwagę, że używam słów niezrozumiałych, więc takich, szukamy takich przykładów, które usprawiedliwiają moją złą postawę, tak? Mówiąc o sobie, stawiam siebie za przykład, tak? Zastanawiałeś się, dlaczego tak się dzieje? Zastanawiałeś się, dlaczego momentalnie jest w nas taka postawa usprawiedliwiania? Słuchajcie, to jest duchowe. To jest naprawdę duchowe. To nie jest jakieś psychologiczne tylko. Jezus mówi, to mi się podoba, ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. To oznacza, że jakikolwiek grzech czyni ze mnie niewolnika duchowego. Że czyni ze mnie niewolnika, to nawet wiecie, duchowe, wyrzućmy to słowo, czyni ze mnie niewolnika. To, bo to ma wpływ na moje życie. I zauważyłem, że ludzie lubią myśleć, ja się łapię na takim myśleniu, że jeżeli coś mi się takiego zdarzy, na przykład kogoś obmówię, tak, oplotkuję kogoś, to zaraz mówię, inni są gorsi. Mi się zdarzyło raz, oni cały czas plotkują. Ta moja ciocia i tutaj imię cioci, nie? Ona non stop plotkuje. To jest złe, ale nie aż tak bardzo. To taki drobiazg, to taka drobnostka. Mogę sobie na to pozwolić. I tak jest lepiej niż było kiedyś, tak? I tak jestem lepszym człowiekiem niż... I szukam sobie właśnie jakiegoś tam przykładu, z kim bym się móc porównać, żeby czuć się dobrze, ale to nie działa. Ale to nie działa, słuchajcie, w naszym życiu. Naprawdę. To jest tylko takie pudrowanie po prostu, wiecie, jakbym był chory i zabrał mojej żonie, ona ma tam tubki takie, i bym się wysmarował cały, żeby nie było widać, nie? Ale to tam pod spodem jest, nie? I tak samo jest z grzechem w naszym życiu. Tak samo jest z grzechem w naszym życiu, tak? Mogę się ładnie ubrać, mogę sobie krawat założyć, marynarkę i będziecie myśleli, że jestem fajny, a tam w środku to jest dalej we mnie. Jak się tego nie pozbędę, to mnie zniszczy. Powiem wam, że też doznałem objawienia tutaj. Mam swoje objawienie takie prywatne, kiedy przygotowywałem się do tej serii, kiedy modliłem się. Pewnie się zastanawiałeś, dlaczego ludzie, którzy poznali Boga, tak? Ludzie, którzy prawdziwie poznali Boga, mieli w swoim życiu jakieś świadectwo Bożego działania. Doświadczyli Jego mocy, tak? Bo modlili się i po prostu Bóg stąpił w ich życie. Jakiś problem ich został rozwiązany, jakiś kłopot został rozwiązany, ktoś dał im pieniądze, być może byli uzdrowieni, mają historię wysłuchanych modlitw, mieli objawienie, chodzili w tym objawieniu Boga. Odchodzą, znikają, tak? I tu jest odpowiedź, tak? Poprosiłbym o wyświetlenie tego pierwszego slajdu. W tym słowie jest odpowiedź, posłuchajcie. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I teraz na tej dolnej części jest kontynuum. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy. Niewolnik, to w kontekście tego słowa, to jest chrześcijanin, który nie uwolnił się od grzechu. Tak? Jezus nazywa tych ludzi niewolnikami. I to słowo mówi, że niewolnik kiedyś opuści dom. Chrześcijanin, który tworzy przestrzeń na funkcjonowanie w grzechu, prędzej czy później odejdzie ze społeczności wiernych. Bóg mi to objawił, tak? To jest powód, dla którego ludzie odchodzą z kościoła, tak? Tak? Dom symbolizuje Boży dom. Jezus mówi o Bożej rodzinie, tak? A syn, czyli człowiek, który przeszedł dalej, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Tak to działa. Tak to naprawdę działa, tak? Diabeł poprzez grzech nie pozwoli ci, tak? Szatan, który poprzez grzech czyni niewolników, wypędza ludzi z należenia do kościoła, tak? Reszta to wymówki. Reszta to są pozory. Słyszałem wszystko i wysłyszeliście wszystko. Ludzie nie byli kochający. Nie interesowali się mną. Ludzie interesowali się mną za bardzo. Czułem się przytłoczony przez tą miłość. Nabożeństwo za nowoczesne, za staroświeckie. Piosenki, bla, 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 bla. Tak? Ale pewne jest to, że niewolnik opuści kiedyś dom. Tak? Grzech sprawi, że opuścisz dom. Kto pozostanie na zawsze? Osoba z tożsamością syna. Synowie i córki Boga pozostają na zawsze. Ci, którzy kochają Jego wolę, poddający swoje życie Chrystusowi, uniżający swoją wolę, poddający swoją wolę Bogu, kochający Chrystusa ponad wszystko. Ci, którzy po prostu zmieniają swojego ducha, zmieniają swoje wnętrze, tak? Uczniowie trwający w Słowie, karmiący się Słowem. Za wszelką cenę. W każdych warunkach. Na co dzień. W kiepskim miejscu pracy, w kiepskich warunkach bytowych, w złej atmosferze można być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Ktoś powie amen? Tak? W najbardziej niegodziwym miejscu można być uczniem, który stawia naśladowanie Jezusa Chrystusa ponad wszystko. Tak? Synowie pozostają na zawsze. Tak? Synowie pozostają w domu na zawsze. Gdyby to dotyczyło życia takiego realnego, to przerażająca wizja, tak? To jest przerażająca wizja, że synowie z nami zostaną na zawsze w naszym domu. My żyjemy tą nadzieją po prostu, że oni się wyprowadzą, że znikną, tak? Mówimy o duchowym życiu, tak? Posłuchaj, teraz to, co powiem, będzie straszne. To, co powiem, będzie straszne. Być może się obrazisz. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli masz taką swoją prywatną przestrzeń, to tobie się wydaje, że ona jest kontrolowana, ale tak naprawdę ona cię kontroluje. O ile nie wyrwiesz się z niewoli i nie zostaniesz synem, nie pozostaniesz w domu na zawsze. To, co mnie boli, oczywiście jako pastora, jest to dla mnie straszne, nie? Kiedy ludzie znikają, a ludzie z kościoła znikają po angielsku. To jest bardzo bolesne, to jest przykre dla wszystkich liderów w tym kościele i przypuszczam, że w każdym kościele na świecie to są najstraszniejsze sytuacje. Ludzie przychodzą, szukają pomocy różnej i z radością to robimy. Kochamy to robić, kochamy pomagać ludziom tak jak możemy, na ile mamy możliwości, modlimy się, różne rzeczy robimy. I oni gdzieś doświadczają Bożej miłości na trochę. I później działa ten mechanizm, nie? Są dwie drogi. Albo stajesz się synem i poddajesz swoje życie, albo zostajesz niewolnikiem, który znika po jakimś czasie. I to zawsze wśród liderów, to nie tylko wśród liderów, tak? Bo jesteśmy jednym ciałem, to powoduje pewne zranienie, pewien ból. I ludzie znikają po angielsku. Bez powiedzenia bye. Bez SMS-a, bez tam informacji na Messengerze, po prostu znikają. Nie? Sztuką jest dla liderów nie poddać się depresji w takiej sytuacji, nie poddać się jakiemuś zniechęceniu. Ale wiecie, Bóg Bóg mnie uleczył po prostu. Bóg powiedział mi, dlaczego tak się dzieje po prostu. Dlatego, że ktoś nie przeskoczył do tego, żeby być synem. Że ktoś nie poszedł dalej. Tak? Więc chcę ci powiedzieć, że o ile nie staniesz się synem i córką, a będziesz niewolnikiem grzechu, to diabeł da ci dobry powód. Znajdzie ci naprawdę bardzo dobry, rozsądny powód do tego, aby opuścić dom, w którym służysz. Tak? A zgorszy cię zachowanie kościele. Aż po prostu, to będzie być może prawdziwe. Czyjeś zachowanie będzie gorszące, powiesz, więcej moja noga tu nie postanie. Co to za kościół? Co to za święci ludzie się tak zachowują? Tak? I nie zobaczymy cię więcej, tak? Nie spodoba ci się jakieś moje kazanie albo jakiś przykład. Głupi, nie? No czasami używam, takie mam po prostu, nie? I powiesz, no mądrzejszego pastora nie mogli znaleźć. Strzała, nie macie, tak? Albo znajdziesz sobie niewierzącego partnera. I on ci powie, znajdzie naprawdę... Przemówi do twojego rozsądku, aby odejść z domu Bożego, tak? Z eklezji, ze zgromadzenia świętych. A chcę ci powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, tak? To będą tylko preteksty, to będą tylko przykrywki do tego, że jesteś niewolnikiem grzechu. Że jesteś niewolnikiem grzechu, tak? A posłuchaj, nie mam zamiaru dzisiaj cię obrażać. Nikogo z was, naprawdę. Ja nigdy nie przychodzę tutaj, żeby kogoś obrazić albo załatwić prywatne sprawy przez mikrofon, ale chcę ci powiedzieć, że prawdziwa wolność przychodzi przez wpuszczenie osoby Jezusa Chrystusa do swojego życia naprawdę, tak? On powiedział, jeśli tutaj, to jest ważne słowo, to dwa słowa są, tak? Poproszę ten drugi slajd. W ogóle chciałem powiedzieć, że kocham Kubę. Ja przyszedłem do niego przed nabożeństwem i on mi to zrobił. Po prostu pomógł mi tutaj, tak? Zobaczcie, dwa słowa są ważne. Jeśli, tak? To jest tryb warunkowy, jeśli pozwolisz, żeby syn cię wyswobodził, to wtedy będziesz wolny jak? Naprawdę. Jeśli i naprawdę. I problem tych ludzi, którzy słuchali Jezusa, był taki, że uznali te słowa za obraźliwe, które głosił do tego stopnia, że myśleli o zabójstwie go, tak? Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj takie myśli gdzieś nie pojawiają wam się w głowach, tak? Że to wam nie przychodzi gdzieś tam. I problem, posłuchajcie, problem jest ten sam, wtedy i dzisiaj. Tamci ludzie myśleli, to mnie nie dotyczy. Tak? To mnie nie dotyczy. Tak? To nie jest mój problem. Tak? Ale prawda jest taka, jeśli syn nas wyspodzi, wtedy jesteśmy wolni. Bez tego się nie da. I ludzie lubią czasami trwać w swoich głupich decyzjach, w swoim uporze, robić głupie rzeczy, trwać w grzechu. Lubią to robić. I to taki przykład też, może nie za bardzo mądry, ale taki... Blisko naszego domu stoi taka wielka stalowa konstrukcja, taki słup energetyczny, taki potężny, jest duży. To nie jest taka jedna belka, tylko to jest z takich kątowników nitowana, taka wielka konstrukcja. Jakiś czas temu został wyczyszczony, tam pomalowany przez pracowników na taki szaro-zielony kolor. I od niedawna zaczęły się takie dziwne rzeczy dziać koło naszego domu, ponieważ to chyba z 2 tygodnie trwa. Ten słup spodobał się dzięciołowi, który mieszka w naszej okolicy. I no, nie uwierzycie po prostu, ale codziennie rano słyszymy odgłos dzięcioła kującego stal. Dzisiaj rano też tak było. To jest w ogóle taki dźwięk, jakbyś młotem pneumatycznym po jakiejś konstrukcji stalowej naparzał, nie? I tak sobie myślę, no ja wiem, że on ma tam w głowie, Bóg go tak stworzył, że ma taką poduszkę, żeby mózg mu tam po prostu podczas kucia drzewa, a sobie myślę, chłopie, wstrząs mózgu pewny po prostu, nie? mówię, lej stąd, rosną takie fajne drzewa, tam są robaki w tej stali, nie ma nic, zabijesz się. Ale posłuchajcie, nie znam języka dzięciołów i nie umiem mu przemówić do rozsądku. Naprawdę, nie potrafię do niego przemówić, nie? I wiecie, tak jest z ludźmi. Kiedy uparli się robić coś złego, coś głupiego, aby przemówić im do rozsądku, trzeba znać język tej osoby. Tak? Trzeba znać język tej osoby. Każdy z nas ma swój własny język i uwolnienie z naszych głupot, z naszych grzechów odbywa się przez prawdę. Tak? Jezus mówi, prawda was wyzwoli, prawda nas przez prawdę. Tak? Posłuchaj, nie chodzi o samą literę. Tak? Nie chodzi o samą literę, to jest takie ważne. Tak? Biblia mówi, że my potrzebujemy, nie chodzi o samo czytanie Biblii, chociaż jest bardzo ważne, to jest podstawa, to jest istotne, tak? Ale sama litera jest martwa, potrzebny jest duch, który ożywi cię, który cię ożywi, który stwierdzi, nie chcę dalej tego żyć, nie chcę być dalej niewolnikiem, nie wiem, co jest twoim problemem, nie chcę być niewolnikiem nienawiści, plotkowania, nie chcę być zniewolony przez odrzucenie, nie chcę być zniewolony przez jakieś poczucie gorszości, przez kompleksy, nie chcę być po prostu zniewolony przez zło, tak? Aby to się wydarzyło, sama litera nie wystarczy, potrzebujesz mieć owianie. Jeśli człowiek się uparł grzeszyć, nic go nie jest w stanie, oprócz Ducha Świętego, nic go nie jest w stanie odciągnąć od tej rzeczy. I kiedy czytasz Słowo Boże, kiedy właśnie masz prawdę, tak? Bo to chodzi o prawdę, kiedy czytasz Słowo i Duch Święty do ciebie mówi, to staje się twoim objawieniem. To się staje twoim własnym przyczyniem. To jest twoje prywatne. I potrzebujesz takiej postawy, żeby mieć to objawienie w duchu, tak? Kiedy mów do mnie, Panie, chcę słyszeć twój głos. Nie puszczę cię, dopóki nie pobłogosławisz mi. Dopóki mi nie pobłogosławisz. I ludzie, którzy tego nie robią, nie doświadczają zmiany. Ludzie, którzy nie mają takiej postawy wobec Boga, nie doświadczają zmiany. Tak? Ale Syn Człowieczy przyszedł po to, żeby mówić w naszym własnym dzięciolim języku, który my zrozumiemy, przez nasze doświadczenia, przez nasze sytuacje. Tak? I On jest w stanie oderwać nas od rzeczy, które nas zniewalają, od rzeczy destruktywnych. Tylko On ma moc zmienić nas z niewolników w synów i córki. Moje osobiste nawrócenie to jest nawrócenie człowieka religijnego. To jest nawrócenie człowieka, który może nie kochał, ale wiedział, że ważne jest, żeby spełniać nakazy, zakazy, wypełniać obowiązki religijne. I kiedy Jezus przyszedł do mnie ze swoją łaską, ze swoją miłością, to było wstrząsające dla mnie. Ja to pamiętam do dzisiaj, kiedy zdałem sobie sprawę, czym jest Golgota, i popatrzyłem na siebie, jak jestem oddalony, poczułem się jak szmata. Naprawdę poczułem się jak brudna szmata. Jezus przyniósł wolność. Wiecie co, ja sobie tak myślę, że tak naprawdę, dopóki się tak nie poczujemy, tak źle, to też nie możemy się poczuć dobrze w Chrystusie. Dopóki spotkanie z Chrystusem jest wstrząsające. Ono jest wstrząsające. To jest... Czasami mi się zdarza, to ostatnio nie jest bardzo często, ale miałem tak kilka dni temu. Są tu jacyś migrenowcy? Ktoś komuś się... Okej, no to opowiem wam. Migrena to jest taki straszny stan, że boli cię głowa z przodu, boli głowa cię z tyłu. Czasami trzęsą ci się ręce z tego bólu, czasami chcesz się wymiotować, czujesz się słaby. Każdy odgłos cię denerwuje, irytuje cię wszystko. Niektórzy ludzie mówią, że mają światłowstręt wtedy. Tak mi się trafiło ostatnio właśnie. To jest bardzo nieprzyjemne. i Kasia kupiła mi jakieś tam tabletki i chyba po gdzieś 18 godzinach zadziałało. Wiesz, czujesz się niby normalnie, ale czujesz się po prostu odprężony, zrelaksowany. Ten ból odszedł. I Jezus Chrystus usuwa taką duchową migrenę z naszego życia. Tylko On jest w stanie uwolnić się od czegoś strasznego tak naprawdę, tak? Posłuchaj, jesteśmy uwolnieni przez prawdę, tak? Jesteśmy uwolnieni przez prawdę. To jest bardzo konfrontujące, prawda? Prawda mówi o naszym życiu, prawda mówi o wolności i prawda wpływa na każdą dziedzinę naszego życia, na nasze emocje, na nasz umysł. Aplikujemy ją do każdej sfery naszego życia. Ona po prostu tam wtargnie, posprząta. Potrzebujesz tego, tak? Kiedy uczniowie chcieli opuścić, część opuściła Jezusa, a On zapytał apostołów, czy wy chcecie mnie opuścić? I oni odpowiedzieli, oni już wiedzieli, tak? Panie, do kogo pójdziemy? Tak? Do kogo pójdziemy? Twoje słowo jest prawdą, tak? Twoje słowo jest życiem, ty masz słowa życia wiecznego. Potrzebujesz tego, potrzebujesz, ja tego potrzebuję, ja tego chcę. Ja ciągle chcę walczyć w swoje życie, żeby się podobało Bogu. Posłuchajcie, dzisiaj to jest tak naprawdę wstęp, tak? Będziemy przez następne tygodnie o tym mówić. Ja wiem jedno. To też nie jest jakaś manipulacja, bo czasami tak jest, że po prostu nie możesz, ale diabeł zrobi wszystko, żebyś nie wysłuchał tych następnych kazań. Diabeł zrobi wszystko, żebyś nie był. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zniszczyć. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabelskie w twoim życiu. Bo w moim życiu były dzieła diabelskie. Tak naprawdę diabeł chciałby dalej, żeby one były. On by dalej chciał je tam umieścić, tak? Ja wiem, że dzisiaj to jest w ogóle obraźliwe w epoce pooświeceniowej, tak? W epoce racjonalizmu. Mówienie o tym, że istnieje jakiś władca ciemności. No tak, jest tam władca ciemności w trylogii Tolkiena. To tam jest, nie? Ale gdzieś tutaj na świecie to dla wielu ludzi to jest wyzwanie emocjonalne, tak? Ale ja to widziałem. Ja się modliłem o ludzi opętanych. Tak? Kiedy mówię o zniweczeniu dzieł diabelskich, to nie mam tutaj na myśli takich rzeczy, powiedziałbym, skrajnych, tak? Jakieś egzorcyzmy Emily Rose czy coś takiego. To nie muszą być fizyczne manifestacje. To naprawdę nie muszą być fizyczne manifestacje, żeby diabeł miał w nas swoje miejsce, swoją twierdzę, tak? Żebyśmy byli pod wpływem. To jest w ogóle kontrowersyjny temat. Wielu ludzi... Ja nie lubię się wdawać w kontrowersje. Ja nie lubię mówić wątpliwych teologicznie kazań. I to jest taki temat podziału wśród charyzmatycznie wierzących chrześcijan, którzy mówią, jeśli idę za Jezusem, to diabeł nie ma nic do mnie. Tak? To diabeł nie ma nic do mnie. Ale ja się modliłem o chrześcijan, którzy byli zdemonizowani. I to sprawia, że ja się opowiadam po jednej stronie. Można być wierzącym i można być pod diabelskim wpływem. Tak jak można być chrześcijaninem, można być pod wpływem alkoholu. Tak? To jest naprawdę ważny temat w twoim życiu. To jest temat o to, czy będziesz synem, córką czy niewolnikiem, który daje się sterować diabłu. Tak? Potrzebujesz przestawić swoje życie. Potrzebujesz przestawić swoje życie. Potrzebujesz mieć swoje myślenie. Apostoł Paweł mówi o tym, że mamy się odnowić w duchu umysłu naszego, tak? Nasz umysł jest źródłem odnowionego życia. Nasz umysł, tak? Zazwyczaj pojmujemy nawrócenie jako zmianę zachowania, tak? Kradłem? Nie kradnę. Super. Przeklinałem? Nie przeklinam. Cudzołożyłem? Nie cudzołożę. Super. Dobrze wam idzie, naprawdę. Jesteście duchowo zaawansowani. Jestem pod wrażeniem. Duża duchowa droga za wami. Super. Ale chcę powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, nie jest odwrotnie, że po nawróceniu kradnę. Nie, chcę powiedzieć, że z uczynkami jest dokładnie odwrotnie, tak? To one wypływają z naszego serca. Jezus powiedział, że to jest ta kolejność, że to nie jest tak, że nasze uczynki wpływają na moje serce, tylko moje serce, moja wiara, mój rozum, one określają, jak żyję, jak funkcjonuję, tak? Odmienione wnętrze jest manifestowane stylem życia, jest manifestowane uczynkami. I do tego będziemy wracać w przyszłym tygodniu i dalej. Dzisiaj tylko tak zaznaczę. W Nowym Testamencie nawrócenie jest oddane przez to greckie słowo jakie? No, specjaliści po szkołach biblijnych? Metanoia. Super, super. Wow, szacun. Tak. Metanoia, tak? I ludzie najczęściej to metanoia myślą, zmienił się, bo przestał palić, przestał pić, nie ćpa, nie kradnie, nic złoży i tak dalej. Ale to nieprawda. To nieprawda. Metanoia to jest zlepek dwóch greckich słów. Meta, zmiana, tak? Tam metamorfoza i tak dalej. To, tak? Meta to jest zmiana, a noia? Myślenie. A więc nowotestamentalne pokutowanie, odwrócenie się, to jest zmiana myślenia. To o to chodzi, tak? Zmiana myślenia, tak? Jezus przyszedł po to, żebyś zmienił myślenie i to zmienione myślenie da ci wolność. Przez zmianę myślenia to się zamanifestuje całym twoim nowym życiem. I dzisiaj cię namawiam do tego. Zapragnij tego. Zapragnij tego. I powiem ci, że Kościół Jezusa Chrystusa jest jedynym miejscem, do którego, w którym się nawołuje do tego. Kościół Jezusa Chrystusa w świecie, w jakiejkolwiek instytucji. One są dobre, one mają swoje, naprawdę mają swoje zalety, tak? Czerwony Krzyż, jakieś Caritas, one pomagają ludziom. A kluby sportowe sprawią, że będziesz lepiej wyglądać. I te wszystkie rzeczy mają, a tylko Kościół Jezusa Chrystusa jest powołany i tylko Kościół krzyczy metanoites. Tak? Zmieńcie myślenie, nawróćcie się do Chrystusa. Tylko Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł po to, żeby dać ci wolność, żeby zniweczyć dzieła diabelskie w twoim życiu. To może być obraźliwe, ale powiem to. Nie bądź upartym dzięciołem, który trwa przy słupie elektrycznym. Tak? Nie bądź taki. Nie pozwól, żeby coś cię zniewalało, coś trzymało w pętach. A do tego jeszcze mówisz, to mnie nie dotyczy. Tak? Jezus przyszedł zniweczyć. Ja wiele razy mówiłem, to mnie nie dotyczy. Ja wiele razy mówiłem, kiedy coś złego się działo, no, okej, okay. Jest dobrze. Okej, okay, dobrze, słuchajcie, zróbmy teraz taką przestrzeń na modlitwę, ale siedźcie sobie spokojnie. Siedźcie sobie. Chcielibyśmy się pomodlić. Chcielibyśmy się pomodlić razem, tak?